Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Drodzy, każdy z nas ma jakiś taki fragment Biblii, jakiś werset, może nawet całą księgę, która ma dla niego szczególne znaczenie. Być może to jest taki fragment czy taki werset na zasadzie tego, że ktoś przesyła nam wyrazy jakiegoś, żebyśmy się dobrze poczuli, bo na przykład jesteśmy chorzy, albo na przykład ktoś bierze związek, wchodzi w związek małżeński i otrzymuje takie piękne wersety i często się wraca do tych fragmentów Bożego Słowa. Albo jest to fragment, który na przykład przypomina nam o tym, że nawróciliśmy się. Wiecie co, ten fragment, który teraz ja oparciu, o który będę chciał poprowadzić to słowo, też ma dla mnie takie szczególne znaczenie, a zwłaszcza tam jest jeden werset. Ja na początku miałem na myśli trochę inny fragment, ale brat Mirek mnie tutaj włożył, że tak powiem, w ten fragment Biblii. Ma on jakąś wizję, no, prowadzi Kościół. To jest bardzo ważne też, żeby to wszystko podyktowane było i szło we właściwym kierunku. Co to za fragment i dlaczego ma on takie dla mnie ważne znaczenie? Najpierw odczytamy ten fragment. Zapraszam do odszukania listu do Kolosan, pierwszego rozdziału, od 15 do 20 wersety. On jest obrazem niewidzialnego, Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, wszystko widzialne, niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane. On też jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego. Drodzy, tak jak powiedziałem, że dla mnie to taki, ten 15 werset jest takim szczególnym wersetem. Wywrócił on bowiem kilkanaście lat temu moje życie do góry nogami. To jak rozumiałem ten werset kiedyś, a jak go rozumiem dzisiaj, to jest 180 stopni inaczej. Jest kilka takich grup, które zaraz może do tego nawiążę, które w podobny sposób myślą, czy też myślały. Ja powiem wam, w jaki sposób ja rozumowałem ten werset. On jest obrazem niewidzialnego Boga niewidzialnego. Więc ja sobie tak wyobrażałem, że zresztą no, w taki sposób mnie też uczono, prawda? No, byłem w jakiejś grupie, byłem świadkiem Jehowy, byłem w jakiejś grupie, no, która niejako wkładała do głowy pewne myśli, pewne zrozumienie, czy dobre, czy nie, to jest zupełnie inna niszość, nie o tym tutaj będziemy mówić. W każdym razie ja rozumiałem to w ten sposób, że jeżeli on jest obrazem, czyli Pan Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego, to tak, jeżeli ktoś namaluje na przykład mój obraz, załóżmy, albo jakiegoś innego przedmiotu, to ten obraz nie jest mną. On tylko przypomina w jakiejś tam mierze mnie, w lepszej albo w gorszej. Więc Jezus Chrystus nie może być Bogiem, no bo skoro on tylko przypomina Boga, albo mówi o tym, że Bóg istnieje, no to jak może być Bogiem? Ja to tak rozumowałem. A dalsza część tego fragmentu mówi w ten sposób, że on jest pierworodnym wszelkiego stworzenia. No ja żyję w Polsce i tak sobie myślę, zresztą tak jak powiedziałem, w ten sposób nas uczono. Ja żyję w Polsce, a więc w Polsce pierworodny, to kto to jest pierworodny? No to jest pierwszy, który się rodzi w rodzinie. Syn czy też córka, prawda? No to jeżeli pierworodny wszelkiego stworzenia, to znaczy, że jest pierwszym, który został stworzony przez Boga. Więc nie może być Bogiem. Wiecie co, czasami jest tak, że kiedyś jeszcze, w dawniejszych czasach, zakładało się koniowi tak zwane klapki na oczy, takie po bokach. Po co? Po to, żeby on się nie bał, prawda, żeby się nie przestraszył. Ja byłem jak ten koń dosłownie, ja widziałem tylko i wyłącznie ten jeden fragment. Nie umiałem odczytać kontekstu. Czy to znaczy, że nie czytałem Biblii? Nie, no czytałem. Codziennie może nie, no dzisiaj codziennie czytam. Ale wcześniej no, dość często czytałem Boże Słowo. Ten list do Kolosan wielokrotnie przewijał się przez moje ręce, przez mój umysł. Jednakże tylko i wyłącznie dostrzegałem ten 15 werset. Żeby go dobrze zrozumieć, żeby ogólnie zrozumieć dobrze to zagadnienie, myślę, że warto byłoby, bo chciałbym to wytłumaczyć, jak ja dzisiaj to rozumiem, prawda? I co się wydarzyło, że zacząłem inaczej rozumieć. To myślę, że warto byłoby sobie zdefiniować to słowo pierworodne. Zwłaszcza w Izraelu, bo takim mówimy Izrael, czasy patriarchów. Więc no, pierworodny, no to był również, tak jak i w Polsce, pierwszy, który się narodził. A jeżeli się pierwsza dziewczynka na przykład narodziła, no bo przecież tak mogło być, prawda? No to się już tego nie uważało, z racji tej, że panował patriarchat, a więc no, kobiety, no chcąc, ciesnąc, troszeczkę były marginalizowane, prawda? Czyli, a zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie dziedziczenia, kwestie podejmowania decyzji, że tak powiem, w rodzinie. Kilka takich przykładów chciałbym podać. One są ważne o tyle, że zobrazują nam, co może znaczyć pierworodny i dlaczego. Na pewno znamy taki obraz. Obraz dwóch braci. Ezawa i Jakuba, jego brata. Ich ojciec Jakub, no z pewnością no szczęśliwy, że narodziło mu się dwóch synów, przy czym pierworodny to Ezaw. Jak się Ezaw rodził, to zapięte trzymał go jego brat Jakub. Ale mimo wszystko pierworodnym był kto? No był Ezaw. No można powiedzieć, że takie oczko w głowie swojego taty, Izaaka. No dlaczego? No można powiedzieć, że go w szczególny sposób hołbił ze względu na jego umiejętności strzeleckie, prawda, on zajmował się polowaniami, na jego taką, no myślę, że nie przesadę, jeżeli powiem, taką nawet taką hardość, taką butę, prawda, w jego postępowaniu, taką niezależność. Wyruszył gdzieś tam na polowanie, przychodzi z jakąś dziczyzną, prawda, więc no ojciec szczęśliwy jest, że ma takiego syna. A Jakub, no taki domator, można powiedzieć bardziej, siedzi sobie przy mamusi w domu, oczywiście, no to wiadomo, że troszeczkę to przesadzam, przerysowuję to, zajmuje się tam stadami, być może uprawą jakichś roślin. Przesuwamy się kawałeczek w czasie, dochodzimy do momentu, gdzie Ezaw wyrusza na polowanie, już jako dorosły mężczyzna, wyrusza na polowanie, po kilku dniach wraca zmęczony, głodny, nic mu się nie chce, a tutaj jego brat Jakub akurat przygotowuje taką potrawę z soczewicy. Podejrzewam, że ten zapach, który doleciał do niego, jeszcze bardziej spotęgował to jego i zmęczenie, i ten głód, który on miał. Daj mi tego czerwonego, co tam akurat przyrządzasz. Nie dam ci. No chyba, że mi sprzedasz swoje pierworództwo. A po co mi jakieś tam pierworództwo? Jak ja tutaj z głodu umieram, mówi. Czyli wzgardził. Wzgardził tym pierworództwem. I znów przesuwamy się w czasie. Dochodzimy do tego momentu, kiedy Izaak już jest stary, niedowidzący, i tutaj dochodzi do pewnego rodzaju intrygi, ponieważ Ezaw, poproszony przez swojego ojca, wyrusza na polowanie, żeby upodobać jakąś dziczyznę, no i w tym czasie, jak przyjdzie, przygotuje mu tą dziczyznę, no to on włoży na niego ręce i uczyni go już w tym dosłownym i pełnym z tego słowa znaczeniu tym pierworodnym, czyli przekaże mu to wszystko, co on posiada. Przekaże mu to błogosławieństwo. Ta intryga, czy ona była moralna, czy etyczna, to jest zupełnie inna kwestia. Nie o tym będziemy tutaj mówili. Dochodzi do tego w każdym bądź razie, że Jakub pod namową swojej mamy przebiera się za Ezawa. Zakłada jego ubrania, na ręce nakłada sobie kozie skóry, idzie do ojca. Mama wcześniej przygotowała mu jakąś potrawkę z jakiegoś koziołka. Już ojciec zaskoczony, że tak szybko wrócił z tego polowania, ale mówi, no zapach tak jakby mojego syna. Dotyka jego rąk, mówi, no tak jakby to jest mój syn, tak jakby Ezaw, ale głos nie za bardzo jest, przypomina Ezawa, tak jakby głos Jakuba. A mimo to błogosławi go. Zobaczmy, wcześniej jeszcze, bo ja o tym nie powiedziałem, była taka zapowiedź, było takie proroctwo, które wskazywało na to, że to ten młodszy będzie panował nad tym starszym. I co się dzieje? Otóż ta sytuacja pokazuje, że pierworodny to nie zawsze jest ten, który się rodzi jako pierwszy. Bo wolą Boga było, ażeby tak się nie stało, to po pierwsze. No i po drugie, no ta intryga, która miała tutaj miejsce, także doprowadziła do tego, że nie stało się tak, jak zazwyczaj wynikało to w rodzinie. Inny przykład z tej samej rodziny. Jakub także ma 12 synów. Najstarszy, z tego co sobie przypominam, leciało mi to, najstarszy to Ruben, tak? Dobrze pamiętam, Ruben. Najstarszy Ruben, przepraszam, bo jakoś tak umknęło mi to. Najstarszy Ruben, a 11 z kolei to Józef, dobrze pamiętam, tak. I niejako patrząc na wzór zachowań w Izraelu w tamtym czasie, nawet nie Izraelu, to czasu patriarchów w zasadzie, patrząc na te czasy, no to można powiedzieć, że to Rubenowi się należało to pierworództwo, prawda? To on powinien stać się głową i stać się tym, który będzie władał tym całym majątkiem, który posiadał Jakub. Ale ze względu na jego niegodziwe postępowanie, którego się tam dopuścił, to po pierwsze, a po drugie, ze względu na to, że Jakub bardziej kochał swoją żonę, która była matką, bo miał dwie żony, prawda, która urodziła Józefa, postanowił, że to on będzie pierworodny. Nawet uszył mu taki specjalny, zlecił uszycie specjalnego takiego płaszcza, bez rękawnika. To było coś niesamowitego, bo on był taki kolorowy, że miał wyróżniać niejako Józefa spośród innych braci. Braciom się to w ogóle nie podobało. Więc oni również utknęli intrygę. Udali, że niby został rozszarpany przez jakieś dzikie zwierzę i sprzedali go do Egiptu. Ja już nie będę opowiadał, co tam się tam w tym Egipcie dalej dzieje. W każdym bądź razie dochodzi do tego, że na początku w więzieniu, a potem na samym końcu Józef staje się drugim po faraonie. Drugim najważniejszym po faraonie. Postanawia ściągnąć on swoją rodzinę do Egiptu. No i tak też robi. Ściąga swoją rodzinę do Egiptu. Dzięki temu też ratuje niejako od głodu tąże rodzinę. Czyli także można powiedzieć, że nie tylko jest naznaczony przez swojego ojca jako pierworodny, przez Boga jako pierworodny, prawda? A też to, co robi, to, co zrobił później, jego zachowanie, jego postępowanie wyraźnie tego dowodzi, że to mu się jak najbardziej należało. Tenże Józef przyprowadza do Jakuba swoich dwóch synów. Pierwszy to, z tego co pamiętam, to jest Manases, a drugi to Efraim. Stawia przed swoim ojcem Manasesa po prawej ręce swojego ojca, a Efraima po lewej ręce swojego ojca. No dlaczego? No dlatego, żeby na starszego ojciec włożył rękę najpierw, jako pierwszego go pobłogosławił, no bo jeżeli go pierwszego pobłogosławi, to znaczy, że on jest tym pierworodnym, on to dziedzictwo po swoim ojcu otrzymuje. Tymczasem dzieje się rzecz zadziwiająca, ponieważ ojciec krzyżuje swoje ręce. Tutaj Jakub wprawdzie opanuje, ale on krzyżuje ręce, mówi, nie, to tak właśnie będzie. I Efraima czyni tym pierworodnym. Co też miało nie tylko wydźwięk, ale też było zgodne z wolą Bożą. No i ostatni taki przykład, który troszeczkę odbiega od tego. Mamy czasy Mojżesza. Mojżesz z swoim bratem Aaronem stają przed królem, przed faraonem i powtarzają słowa Boga. Mówią, wypuść mojego pierworodnego syna, którego w szczególny sposób pokochałem, Izraela, bo jeżeli ty nie wypuścisz mojego syna, którego kocham, Izraela, to ja zabiję twojego syna. Zobaczmy, tutaj, kochani, możemy dostrzec taką ciekawą rzecz, że te przykłady pokazują, że słowo pierworodny nie zawsze musi się odnosić literalnie, zero-jedynkowo do pierwszego syna, który się rodzi. Ale raczej jest to, myślę, że przykład taki bardziej metaforyczny, aniżeli dosłowny. No bo popatrzmy, czy to znaczy, że Bóg stworzył tego Izraela? Nie. On go spośród licznych narodów wybrał jako dla siebie, szczególnie umiłowanego, ukochanego. Był dla niego kimś bardzo ważnym. Spróbujmy teraz spojrzeć na te wersety. Jak się zmieniło moje postrzeganie tego fragmentu i dlaczego? On jest obrazem Boga niewidzialnego. Kochani, czy ktoś z nas widział kiedykolwiek Boga? Myślę, że nikt nie widział. Nikt Boga nie może zobaczyć, bo Boże Słowo wyraźnie mówi, że jeżeli ktoś Boga zobaczy, to na pewno umrze. Ale możemy zobaczyć Jezusa Chrystusa. Znaczy, my może nie literalnie dzisiaj, możemy go przeczytać niejako, ale mamy relacje świadków, którzy widzieli Jezusa Chrystusa, jak on żył tutaj na ziemi. Co robił? Jaki był? A jaki był Pan Jezus, jak tutaj był na ziemi? Był miłosierny. Kochał ludzi. W szczególny sposób litował się nad nimi. Okazywał im łaskę. Starał się wczuć w ich potrzeby. A na sam koniec oddał swoje życie. Więc jaki był Jezus Chrystus? Jakim jest Bóg? Więc mając obraz Jezusa Chrystusa, widzimy samego Boga. Czyli to odbicie, to odzwierciedlenie w tym znaczeniu tutaj tak naprawdę pokazuje nam, jakim Bóg jest, a nie kim jest Jezus Chrystus. Takie znaczenie ma ten fragment. A tutaj dalej czytamy sobie w tym wersecie 15, że on jest pierworodnym wszelkiego stworzenia. Pierworodny wszelkiego stworzenia. Ja to tak jak powiedziałem wam, wtedy rozumowałem to, że pierwszy, który został stworzony. I te klapki na oczach nie pozwalały mi widzieć reszty, ale gdybyśmy przeczytali sobie kolejne dwa wersety, to one pokazują, w jaki sposób należałoby tak naprawdę patrzeć i widzieć kwestię pierworodnego. Zobaczmy 16. Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne. Tutaj przeskoczę kawałeczek i dalej mamy. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane. Więc zaraz, jeżeli wszystko zostało stworzone dla Jezusa, przez Jezusa i wszystko na nim, czyli na Jezusie Chrystusie jest ugruntowane, to czy Jezus Chrystus może być stworzeniem? Czy jest w tym jakaś logika? No absolutnie mówimy, że nie. Wręcz odwrotnie. Dostrzegamy tutaj myśl i zapis tego, że to Jezus Chrystus jest tym, który to wszystko zapoczątkował. To Jezus Chrystus jest tym, który uczynił stworzenia. Zarówno w niebie, czyli tutaj mówimy o tym miejscu, gdzie mieszkają aniołowie, o nieboskłonie, czyli gwiazdach, galaktykach, a również na ziemi tutaj. I miejscu, w którym żyją dzisiaj ludzie. Dalej czytamy. On także jest głową ciała Kościoła. On także jest głową ciała Kościoła. To pokazuje, że Jezus Chrystus nie jest Kościołem. Jezus Chrystus nie jest częścią Kościoła. Ale Jezus Chrystus zapoczątkował Kościół. On na początku powołał apostołów, potem powołuje swoich uczniów, na końcu powołuje nas tutaj zebranych. To my jesteśmy Kościołem? Nie, jesteśmy tylko częścią Kościoła, kochani. Ponieważ cały Kościół tak naprawdę tu jest rozsiany na całej ziemi. Są niektóre takie ugrupowania religijne, które w jakiś sposób, dlaczego nie potrafię tego zrozumieć, uzurpują sobie prawo do tego, że mówią, że to tylko my mamy monopol na to, że my mamy prawdę. My jesteśmy prawdziwym Kościołem, a te inne wszystkie Kościoły to są B. To są absolutnie nieprawdziwe. Nie możemy w ten sposób patrzeć. Drodzy, to jest tak samo jak i sam palec albo sama ręka. Czy ona może istnieć? Tak niezależnie. No może w formalinie tylko, prawda? Ale jest nieżywa. Tylko można na nią patrzeć. Tak jak na taki kościół, który jest niezależny całkowicie. Można tylko na niego patrzeć, że on jest. Ale on nie ma żadnej mocy sprawczej. Nic nie może. Dlaczego? Dlatego, że nie wspiera go Bóg. Nie wspiera go Jezus Chrystus. Jeżeli my patrzymy na naszych braci, chociaż mają troszeczkę różne zdanie na jakiś temat, ale widzimy ich jako naszych braci, widzimy ich jako część Kościoła, to tym samym można powiedzieć, że przyznajemy się do głowy, przyznajemy się do tego założyciela, do Jezusa Chrystusa i zgadzamy się. On nas prowadzi. Czy mąż i żona we wszystkim się muszą zgadzać? No pewnie, że nie. A czy to znaczy, że nie są mężem i żoną, nie stanowią rodziny? No podobnie jest i właśnie tutaj z kościołami. Dalej, kochani, czytamy tak. On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. On jest początkiem pierworodnym z umarłych. Już w Biblii, w Bożym Słowie, w Starym Testamencie czytamy taką relację, gdzie pewien mężczyzna, już nieżyjący, niesiony, żeby go tam złożyć do grobu, dzieje się pewne wydarzenie, może nie będę go opisywał, zostaje wrzucony on do grobowca jednego z proroków bożych. Po tym, jak jego ciało, te Mary dotykają, kości tegoż proroka ożywa. Pan Jezus, jak jest na ziemi tutaj, zmartwychwzbudza Łazarza, syna wdowy z Nain, córeczkę Jaira wzbudza, apostoł Piotr wzbudza kobietę, apostoł Paweł wzbudza chłopca, młodego mężczyzny, który wylatuje z trzeciego piętra, może nie takie trzecie piętro jak to nasze dzisiaj, troszeczkę może niżej było, ale mimo wszystko ginie, prawda? Umiera. On go z martwych wzbudza do życia. Te wszystkie przykłady tutaj pokazują nam, że znaczy one mają taką wspólną cechę jedną, mianowicie, że ci ludzie, którzy zostali z martwych wzbudzeni, żyli potem kilka, kilkanaście, może kilkadziesiąt lat. I co się dalej stało? Poumierali, odeszli. Ich zwyczajnie nie ma. Natomiast o Jezusie Chrystusie tutaj czytamy, że On jest pierworodnym. I na to słowo pierworodny, jak tak szczególnie, żeśmy troszeczkę czasu poświęcili, również dostrzegamy tą ważną rzecz. Jest pierwszym, który zostaje wzbudzony do życia, do wieczności, do chwały. Aby we wszystkim był pierwszy. Dla nas, drodzy, to również jest taka rękojmia, takie zapewnienie tego, że jeżeli nam przyjdzie odejść, może się zdarzyć, prawda? Wypadek, czas, starość, różnie to może z nami być, ale jeżeli będziemy kiedyś w przyszłości wzbudzeni do życia, to już nie na krótką chwilę, rok, pięć, dziesięć, pięćdziesiąt, ale już na zawsze, w chwale, żebyśmy na zawsze w chwale mogli żyć z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Ten kolejny werset mówi, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości, też taki fajny fragment, ponieważ upodobał sobie Bóg, ażeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości. Też takie różne grupy religijne, już może nie będę wspominał, które i jakie, też mają takie zdanie, że tam w którymś roku Jezus Chrystus stał się królem. Tutaj Wojtek patrzy na mnie, on wie, o czym mówię. Stał się królem. Ale tutaj czytamy, że upodobało się Bogu, żeby w całej pełni boskość zamieszkała w Jezusie Chrystusie. A więc w ilu procentach Jezus Chrystus, jak był tutaj na ziemi, był Bogiem? W pięciu, dziesięciu, w pięćdziesięciu? Nie. Był w 100% człowiekiem, doskonałym, bezgrzesznym, ale też był w 100% Bogiem. I tego w żaden sposób się nie da unieważnić. Tu jeszcze nie będę może powoływał, ale są takie fragmenty w Biblii, które wyraźnie wskazują i pokazują to, że Jezus Chrystus w całości jest Bogiem, jako człowiek będąc tutaj na ziemi. I 20. I żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. Żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. Drodzy, przez wiele, wiele lat Izraelici składali ofiary, całopalne ofiary z zwierząt, ze zbóż jakichś, czy to pozwoliło im pojednać się w pełni z Bogiem? No nie, nie pozwoliło im, bo minął jakiś czas i znów musieli te ofiary składać i raz, i następny raz. Arcykapłan tylko raz mógł do świątyni wejść w ciągu jednego roku. Tymczasem święta krew Jezusa Chrystusa, ten krzyż, na którym on został zawieszony, przybity, ta święta krew Jezusa Chrystusa pozwoliła pojednać człowiekowi się z prawdziwym Bogiem. To dzisiaj możemy w każdym momencie, nawet teraz ktoś z nas może upaść na kolana przed Bogiem, mając pewność tego, że Bóg nas słucha, że Bóg nas słyszy i odpowiada na nasze modlitwy. Spróbujmy to, drodzy, teraz tak zsumować w jakąś całość. Ja już nie będę odczytywał tych wersetów, bo jeszcze raz się na nie będę tylko powoływał. 15 werset. Mówi on o tym, że Jezus Chrystus zajmuje pierwsze i centralne miejsce w naszym życiu. Ale co to znaczy, że zajmuje pierwsze i centralne miejsce w naszym życiu? O, tam widzę wykładowca akademicki. Małżeństwo, jedno, drugie, trzecie. Dzieciaczków tutaj akurat nie ma, ale też są. Drodzy, chodzi o to, że niezależnie od tego, czy jesteś wykładowcą, pracownikiem, pracodawcą, czy jesteś małżonkiem, małżonką albo dzieckiem, niezależnie od tego, chodzi o to, żeby budować wszystko na Jezusie Chrystusie. Ja wcześniej wspominałem o małżeństwie. Dwoje małżonków posprzeczało się niemożliwe. Nie, to nie w kościele chrześcijańskim, to jest niedopuszczalne w ogóle. Tak nie może być. Czy to jest prawda? Czy jest tutaj ktoś taki, kto się może nigdy tam nie spiął ze swoją żoną? Albo że żona na przykład miała troszeczkę odmienne zdania niż mąż? Myślę, że nie ma takich. Ale zobaczmy, mimo wszystko tutaj jesteśmy. A co to pokazuje? To pokazuje nam, że wyjaśniamy nasze różne troski, nasze problemy na płaszczyźnie Jezusa Chrystusa. Bo On jest centrum naszego życia i On dzięki temu, że wyjaśniamy te nasze nieporozumienia, te nasze sprawy na płaszczyźnie Jezusa Chrystusa, to dzięki temu zachowujemy pokój, zachowujemy jedność. Jesteśmy Kościołem. Pomimo tego, że jesteśmy rodziną, prawda, to i tak jesteśmy Kościołem. Pracodawca podejmuje różne decyzje. Czasem, trudne decyzje. Takie decyzje, które mogą zaważyć na tym, czy postępuje uczciwie, czy też postępuje nieuczciwe. Uczciwie. Czy to jeżeli chodzi o jakieś biznesowe rzeczy, czy też jeżeli chodzi na przykład o zwykłe wypłaty swoim pracownikom. W jaki sposób postąpi? Czy Jezus Chrystus będzie tym centrum dla niego? Czy będzie umiał postąpić w taki sposób, aby moralnie mógł sobie spojrzeć w lustro? Jeżeli tak może, to bardzo dobrze. To znaczy, że centrum dla niego to jest Jezus Chrystus. No pod tej dzieciaczków akurat nie ma, to może nie będę się już na nie powoływał. 16-17 werset. Przez niego, dla niego i na nim wszystko jest ugruntowane. Co to znaczy? To znaczy, drodzy, że wszystko jest kontrolowane przez Jezusa Chrystusa. Że On trzyma w swoim ręku wszystko. A jeżeli trzyma wszystko w swoim ręku, to już się nie musimy obawiać, przejmować, że może pewnego momentu wypuści to wszystko z ręki swojej, a niech sobie tam jakoś radzą. Tak mogą myśleć ludzie i z pewnością myśleli ludzie, którzy na przykład żyli podczas II wojny światowej. Ja nie mówię tutaj o chrześcijanach, mówię tutaj o ludziach, którzy doznali wielkiej szkody, utraty bliskich w obozach koncentracyjnych, czy nawet dzisiaj ludziach, którzy żyją tam na terenach Ukrainy, czy jeszcze w innych krajach, gdzie dotyka ich być może jakaś zbrojna agresja, być może głód, być może wpływ danych władz, które uniemożliwiają im normalne życie i normalne funkcjonowanie. Ale gdybyśmy popatrzyli w historię tą biblijną, to dostrzegamy, że pierwsi chrześcijanie ginęli na arenach, rozszarpywani przez dzikie zwierzęta, a mimo to nie rezygnowali. Mogli tylko wziąć kadzidełka, posypać gdzieś tam ten taki ogień Artemidy, czy tam jakiegoś innego bóstwa i już byli wypuszczani. Nie robili tego. Dlaczego? Ponieważ wierzyli w to, że Jezus Chrystus trzyma również ich życie w swoim ręku i na pewno nie wypuści. Jeżeli nawet odejdą, jeżeli nawet umrą, to nie ma takiej mocy, nie ma takiej możliwości, żeby Jezus powtórnie przywrócił ich do życia. Już końcowy werset, 19. Ponieważ upodobał sobie Bóg, znaczy ich jest 20, ale ja na nim skupiłem uwagę tutaj. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości. Jeżeli widzisz Jezusa Chrystusa, jeżeli czytasz Jezusa Chrystusa w Bożym Słowie, to tym samym widzisz samego Boga. A jak widzisz samego Boga, to jesteś przeświadczony o tym, jaki ten Bóg jest. Wymieniliśmy sobie, powiedzieliśmy sobie, prawda, że jest dobry, że jest, no nie powiedzieliśmy sobie, że jest szczęśliwy. Jest szczęśliwy, bo ma też swoje stworzenia. Ale jest miłosierny, jest łaskawy. Jeżeli to wszystko widzimy o Bogu, to nie musimy szukać nigdzie indziej. Zobaczmy, jak dzisiaj wiele jest różnych grup. Już trudno nawet religijnymi ich nazwać. Jacyś tam scjentolodzy, ludzie, którzy szukają wszędzie, bo nie mogą znaleźć Boga, bo są nieszczęśliwi. A dlaczego? Bo nie szukają tam, gdzie powinni szukać, bo nie zaufali oni prawdziwemu Bogu. Drodzy, jeżeli Jezusowi Chrystusowi dajesz pierwszeństwo we wszystkim, to musisz też ponieść pewnego rodzaju koszt. Tak jak ci pierwsi chrześcijanie w pierwszym wieku, czy też tak jak dzisiaj w Ukrainie, chrześcijanie też ponoszą pewnego rodzaju koszt. Musimy ponieść jakieś wyrzeczenia, ale musimy też pamiętać o tym, że nikt inny nie da nam tego, co nam daje Jezus Chrystus. Opieka, wieczna ochrona i wieczna miłość w Jezusie Chrystusie. Raz na zawsze. Drodzy, życzę tego wam, jak i również sobie, żebyśmy wytrwali w Jezusie Chrystusie, żebyśmy nasze problemy, nasze troski, to, co nas spotyka, dobrego, ale też i złego, żebyśmy to wszystko powierzali naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. To naprawdę działa. Amen. Pomodlimy się jeszcze, drodzy. Nasz kochany, dobry Boże, święty Jezu, chcemy ci bardzo podziękować za to, że ty jesteś naszym Bogiem, naszym Stwórcą, że ty nas uczyniłeś jako swoje stworzenia. Żyjemy, Panie, dla ciebie, bo wiemy, że ty się o nas troszczysz, że ty dajesz nam siłę do życia. Pomimo naszych licznych prób, ale też i radości, ty zawsze jesteś przy nas. Ty się nami opiekujesz. Jesteś taki dobry, Panie. Powierzamy nasze życie, życie całego Kościoła, Panie, tobie, bo tego trzymasz w mocnej swojej ręce i go na pewno nigdy nie wypuścisz. Tobie, Panie, chwała. A to wszystko przez Jezusa Chrystusa. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.